Radio Kraków Kultura.
Sztuki dawne i współczesne. Nowa audycja na antenie Radia Kraków Kultura. Bardzo się cieszę i bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Małgorzata Markiewicz, artystka wizualna, rzeźbiara. Jeśli pozwolisz, witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Denerwujesz się, kiedy ktoś mówi rzeźbiara, bo ja ostatnio lubię o rzeźbiarkach.
Nie wiem, czy kiedyś tak siebie nazwałam, albo czy ktoś mnie tak nazwał. To jest pierwszy raz. No myślę, że bardzo jest dobrze leży. Tak, okay, tak. Ja właśnie identyfikuję mocno z moją edukacją i nadal pracuję w przestrzeni i w rzeźbie. Więc.
Właśnie chcę powiedzieć, że przestrzeń to jest twój żywioł. Choćbyś się zajmowała również innymi rzeczami, wieloma innymi rzeczami, to wspaniale móc ci oglądać w przestrzeni. Tym bardziej, że pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania i rozmowy jest pokaz twojej fantastycznej rzeźby zatytułowanej Przekupka. Czy Przekupka Krakowska?
Przekupka.
Przekupka. Trzymajmy się tej short wersji. Za chwilę Państwo usłyszą, że to właśnie chodzi o Kraków. W przestrzeni publicznej, w plenerze. Ogród, miejmy nadzieję, rzeźby, który będzie się rozrastał przy Tauron Arenie. I tam dwie prace rzeźbiarskie, twoja Przekupka i Wąż Bestia Maurycego Gomulickiego. Chciałabym się skupić na Przekupce, która właściwie, mam takie wrażenie, mimo że istnieje od kilku lat, wielkiego wow wejściowego, na jakie zasługuje, jeszcze nie miała, więc ciesząc się tym, że rzeźba jest dostępna, chciałabym porozmawiać o jej genezie.
Tak, Przekupka, projekt powstał w 2021 roku, tak mi się wydaje, i był odpowiedzią na konkurs, który ogłosiło historyczne miasto Krakowa. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Teraz się nazywa Muzeum Krakowa.
Muzeum Krakowa, wtedy jeszcze miało
tak,
chyba to chyba historyczne tak w tytule.
Co nie jest bez znaczenia, jak się okaże za chwilę.
Nie wiem, gdzie zobaczyłam informację o tym konkursie, ale właśnie zaczęłam czytać i pomyślałam sobie, że super, w ogóle świetne myślenie, takie postępowe, że Kraków wreszcie chce upamiętniać niewidzialne agentki, niewidzialne osoby, które umożliwiały funkcjonowanie tego miasta, że nie tylko mamy prezydentów i urzędników i samych mężczyzn, którzy zasłużyli się temu miastu, ale mamy też właśnie te drobne osoby i nie tylko kobiety, ale pewnie też mężczyzn, które umożliwiały właśnie, że to miasto było utrzymywane w czystości, że miało co jeść. No i ten konkurs właśnie dotyczył handlarek, przekupek, które sprzedawały plony swoich pól, czy też jajka, sery, mięso, na, chociaż nie wiem w sumie, czy tam były jajka, sery, mięso, chyba warzywa
na
głównie pewno, były na placu.
Coś na boku może. Tak, no ja powiedziałam na pewno, chociaż nie jestem historyczką, ale
właśnie, że ten, chyba ten taki mięsny targ był gdzie indziej, ale tutaj, no, warzywa, owoce, kwiaty.
O mięsie nie rozmawiamy.
O mięsie nie rozmawiamy. No i były te przekupki na Placu Szczepańskim kiedyś. Potem ja pamiętam, że był parking, jak byłam mała, teraz mamy znowu plac. No ale sięgając właśnie gdzieś do końca XIX wieku, początku XX, były tam właśnie te handlarki, które dostarczały codziennie rano, przychodziły na piechotę bardzo często do Krakowa i przynosiły te plony swoich ogrodów i pól.
Tam z kolei zjawiały się służące z, tak, wiadomo, z listą zakupów, albo bez listy, tylko z listą w głowie.
I koszykami.
No, dokładnie. No są takie zdjęcia zresztą, tutaj rozmawiamy tak już o konkretnym materiale wizualnym, prawda? Nie wymyślamy tego.
Tak, muzeum również udostępniło ten materiał, były fotografie przedstawiające przekupki, no i też takie opisy z tamtych czasów, przez których można było przeczytać, że nie były to wątłe, słabe sierotki Marysie, takie z koszyczkiem i z długim warkoczem i z gąskami, tylko były to jednak takie konkretnie, można by powiedzieć, baby, które miały w sobie tę siłę, krzepę do dźwigania tych rzeczy, ale też do awanturowania się. I są dowody na to, że były dość agresywne, wulgarne, hałaśliwe, piły alkohol, paliły, papierosy siedziały na jakichś rozrażonych węglach, żeby
im
było
dziewczynki absolutnie nie powinny takie być. Absolutnie nie powinny być grzeczne.
No właśnie. No więc ja się zachwyciłam również tym opisem, że mamy tutaj postać właśnie nie tej kobiety takiej biernej, a cichej i potulnej, rozmodlonej, tylko mamy jednak taką postać właśnie kobiety, która bierze sprawy w swoje ręce i gdzieś ten, to swoje ciężkie życie stara się toczyć i jakoś nad nim panować i mieć tą siłę sprawczą.
No, to prawda. Czasem nie miały wyjścia też. Musiały wziąć sprawy w swoje ręce i to jest także nasz szacunek dzisiaj, prawda, do tych naszych poprzedniczek. No dobrze, czyli mamy kontekst, to wszystko wiedziałaś, teraz jak dochodziłaś do formy tej konkursowej?
No tak jak wspomniałaś na początku, jestem rzeźbiarką, jestem wykształcona na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby i od samego początku trochę się wadzę z tą swoją edukacją, albo raczej z tym modelem, jaki był wytwarzany, modelem rzeźbiarza bardziej, a nie rzeźbiarki, jaki produkowany był na tym wydziale, oraz w ogóle formą pomnika jako wertykalnej figury. I to już jakby rozprawiłam się trochę z tym przy pomniku Gombrowicza, który jest mobilną huśtawką i jest bardzo horyzontalny.
Tak, to jest niesamowita praca. No, przypominamy, bo może państwo myślą, że mijają zwykłą huśtawkę. Józefińska.
I Wiślna. Piwna i Józefińska. Na Podgórzu, zaraz po zejściu składki, najpierw mamy prezydenta Leo, ale jak pójdziemy
takiego
dalej...
bardziej tradycyjnego prezydenta.
Tak, 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 tak.
Historycznego.
Historycznego, no tak jak lubimy w Krakowie. Tak. A dalej jest coś, co akurat tutaj już dygresja na temat Gombrowicza, który koniecznie wyśmiewał się z pomników konnych, więc dlatego ma takiego konika zabawkowego. Oraz takiej figury, jaką jest człowiek na koniu, ponieważ uważał, że to jest jakiś absurd, żeby jeden ssak siedział na drugim. No więc, a tutaj można siedzieć na koniku, ale nie do końca jest to koń. No ale...
Ale rozumiem, że ludzie korzystają z tego właśnie tak przewrotnie, włażą na ten twój pomnik, bujają się i no, o
tak
ile jest to możliwe.
Widać, że jest mocno używana. Właśnie potrzebuje chyba trochę odnowienia, odmalowania.
No tak, tutaj. Bo to już chyba kilkanaście lat.
Tak, 2012, czyli 13 lat. No. Trochę. A była w międzyczasie...
więcej.
Było... Nie, 2012.
Dobrze, masz rację, przepraszam.
13 lat.
Tak,
ostatnio właśnie znajomy, u którego w zakładzie wykonywana była ta rzeźba, wysłał mi zdjęcie pamiątkowe, że mu tam przypomniał Facebook o tym, że to było 13 lat temu. No ale wracając do przekupki i wracając w ogóle do upamiętnienia kobiet w mieście Kraków i w ogóle w Polsce. Nie mamy tych pomników, nie mamy tych form upamiętniania kobiet, więc w samym Krakowie mamy Marię Konopnicką. No ale takiej figury, czy też takiego specjalnego miejsca upamiętniania kobiet, no to...
Smok Wawelski też nie był kobietą, a mógłby być. Tego nikt nie wie tak naprawdę, jakiej płci.
No właśnie, mogła być smoczyca, jak w Szreku.
Oczywiście. No, tak mi przyszło do głowy teraz.
Wow, dobra, rzeczywiście.
Feministycznie sprawy rozbrajając. No dobra, no ale zdecydowanie tych kobiet w przestrzeni miejskiej nie ma, nie, nie.
No więc tutaj wracając do przekupki i do konkursu.
Bierzesz udział w konkursie, no się okazało, że nie wygrałaś tego konkursu.
No nie wygrałam. Dostałam wyróżnienie, co też od osób pracujących w muzeum dowiedziałam się, że to i tak bardzo postępowa ze strony muzeum, że przyznano mi wyróżnienie.
No śmiejemy się, albowiem... Nie będziemy w tej chwili komentować wyników konkursu. No się tak zaśmiałyśmy, no to trochę skomentowałyśmy, ale wygrała praca o charakterze tradycyjnym. To wszystko jest okej. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak żyjemy w XXI wieku i mamy ze sobą tyle przełomów w sztuce, że nie wszystko musi być realistyczne. No ale okazuje się, że w takim konkursie musiało być.
Ja nawet myślę, że ta moja rzeźba przekupki, ona mogła powstać 100 lat temu równie dobrze. Ona
spokojnie.
Jest,
Oskar Schlemmer, balet triadyczny.
Tak, tak, tak,
to
dokładnie.
To są te inspiracje, które dla ciebie były ważne. No, nie,
i też warsztaty krakowskie, po prostu... Tak. Te lalki i takie...
Zofia Stryjeńska.
Mhm. Tak, no, więc gdzieś tutaj do tej
ktoś
formy...
tu nie odrobił lekcji i to...
Więc odnosiłam się do rzeczy, które właśnie powstały 100 lat temu i to była moja inspiracja, więc...
I nie pomogło ci to.
Nie pomogło mi to.
Ale spotykamy się z uśmiechem i mam wrażenie z jakimś poczuciem triumfu, bo twoja przekupka, za chwilę jeszcze ją opiszemy, no po chwili takiej niepewności, bez wątpienia twojego rozczarowania, bo praca jest naprawdę znakomita, jednak zaczyna zwyciężać. Mam wrażenie, że wraca do przestrzeni publicznej, mocno w niej zaczyna istnieć, no w tej chwili przy Tauron Arenie, tam w ogrodzie, ale również będzie związana bardzo mocno z jubileuszem Bunkra Sztuki, więc przychodzi jej czas.
Tak, bardzo mnie to cieszy, ponieważ rzeźba została zrealizowana na moją wystawę indywidualną w Bunkrze Sztuki w 2022 roku i pozostała w kolekcji Bunkra właśnie z tego powodu, że myślałam, że Bunkier ma większą siłę sprawczą, żeby tę rzeźbę kiedyś umieścić jednak w przestrzeni publicznej, bo ona z takim zamysłem powstała, a nie żeby być w magazynie albo być pokazywaną na wystawach od czasu do czasu, tylko żeby jednak funkcjonować. I wcześniej przez pewien czas, przez wakacje była kiedyś w muzeum, w ogrodzie Muzeum Archeologicznego i to był też taki dobry przestrzeń dla niej, ponieważ ona była trochę kontrolowana też, nie? Że ona nie była też tak zostawiona gdzieś w mieście, no bo była pomyślana, żeby być jednak na Gzymsie i ona jest mobilna, ponieważ miała... ta mobilność, to bujanie się na boki miało odzwierciedlać krok kobiety idącej, starszej kobiety idącej z jakimiś ciężkimi rzeczami, więc i to bujanie też w zamyśle, jak myślałam o tym, że będzie na tym Gzymsie przy Placu Szczepańskim, no to chciałam, żeby ona się ruszała o jakichś nieregularnych porach, że trzeba będzie czekać, kiedy ona zacznie się ruszać, albo że będzie można płacić SMS-em, żeby ona się ruszała. Nie? Więc taki, jakiś taki element tej atrakcji turystycznej też gdzieś tam był przemyślany.
No i wiem, więc zionący z ogniem smog, tak
i
rozumiem.
I ruszająca się przekupka. No więc, więc tak też została wykonana. No i to bujanie się jednak, kiedy ona jest na tej powierzchni ziemi, no stanowi jakby to powiedzieć, no nie wiem, czy to jest jakaś inspiracja i zachęta do tego, żeby próbować ją, nie wiem, strasznie rozbujać, nie wiem, no jakby...
No, no trochę jest.
Trochę jest.
Prawda.
No ale jeszcze z trzeciej strony, jak ktoś chce coś uszkodzić, to zawsze to zrobi.
Nie potrzebuje zachęty. Nie potrzebuje zachęty. To jest zupełnie potrzeba z innego porządku niż ta potrzeba oglądania sztuki i wchodzenia w relacje z nią. Tak, to może przyszedł moment, żeby Państwu opowiedzieć, jak ona wygląda, bo to myślę, że się powoli do tego obrazu zbliżamy. To nie jest rzeźba realistyczna, ale oczywiście przypomina tę masywną postać właśnie kobiety, która nie nosi rozmiaru XXS i na przykład jest przyzwyczajona do ciężkiej pracy. Tak musiałaby pewnie wyglądać, gdyby narodziła się 100 lat temu.
Tak, jest też mojego wzrostu. Naszego wzrostu. Jest i też jakby niska, ale takie też były kobiety w większości przeszłości. Nie? No można też zauważyć po łóżkach w muzeach.
Tak, po rękawiczkach, po butach.
Tak, nie? Że to były takie bardzo drobne postaci, ale jest jednak dość taka konkretna i masywna. W projekcie ona była kolorowa. Miała spódnicę biało-czerwoną, miała białą chustę. Był tam też elementy czarne i pewnie jeżeli wygrałaby konkurs, taka by powstała.
Czyli zrezygnowałaś z tego koloru ostatecznie, tak? To jest twoja decyzja?
Tak. Podobała mi się w ogóle w surowym metalu, jak zaraz po wykonaniu przez Krzysztofa Kranę, mojego zaprzyjaźnionego...
Odlewnika? Czy
ślusarza,
ślusarza. Kowala.
Tak, który już kilka prac już zrealizowaliśmy razem, więc jak przyjechałam do warsztatu, to ona bardzo mi się podobała w takiej surowej stali, ale jednak jeżeli chcielibyśmy ją pokazywać na zewnątrz, no to ona zaczęłaby rdzewieć. I to też jest kwestia, znaczy pytanie o to, czy chcemy, żeby rdzewiała? Kolekcja nie chciała, żeby rdzewiała. No więc wtedy pomyślałam, że w takim razie zróbmy ją po prostu na czarno i będzie wyglądać jak taka groźna, tykająca bomba.
Trochę taka ażurowa. Jeszcze proszę cię, żebyś opowiedziała. Można rozpoznać elementy stroju, ale one są właśnie takie syntetyczne.
Uproszczone, tak.
A co z twarzą? Nie pamiętam w tej chwili.
Ma twarz, ma oczy, tak. Ona twarz też jest jakby no, cała jest wymalowana na czarno, ma tam zaznaczone oczy, usta, nos, chustkę, ręce. Tak, no ale jest trochę w takiej formie jak zabawki drewniane albo metalowe, nie?
Taki symbol siły krakowianek, sprzed lat. Powiedz, jakie teraz będą jej losy? Wylądowała w przestrzeni publicznej.
Tak, możemy ją oglądać przy Tauron Arenie na Skarpie i będzie tam do końca września, października, w takim sezonie letnim. Mm-hmm. Potem pewnie wróci do magazynu.
No właśnie, mówimy jednak rzeźba i no, traktujemy ją właśnie w takiej perspektywie trochę galeryjnej czy muzealnej. Porzuciłaś takie marzenie o tym, żeby ona była stałym elementem właśnie wystroju miasta.
Nie, no absolutnie. Mm-hmm. Chciałabym, żeby gdzieś tak? stanęła na zawsze. Tak, tak,
a myślisz, że to jest możliwe?
Myślę, że wszystko jest możliwe. No,
bardzo dobra odpowiedź. A tymczasem, i już nie będę drążyć, no bo wiadomo, że nie zależy to od...
Tak, nie zależy ode mnie, no ale wierzę, że znajdzie dobre miejsce dla siebie. Mm-hmm. Może to będzie właśnie ten park przy Tauron Arenie, a może jakieś inne miejsce. Jestem bardzo otwarta.
Tymczasem, jak się dowiadujemy, przekupka Małgorzaty Markiewicz, która dzisiaj gości w naszym radiowym studiu, będzie no, takim jednym z wizualnych symboli jubileuszu Bunkra Sztuki. Kiedy chwilę temu Delfina Jałowik powiedziała mi o tym, bardzo się ucieszyłam, no bo to też trochę zmienia narrację nie tylko dotyczącą samej rzeźby, sztuki w Krakowie, ale na przykład instytucji. Że nie, powiedzmy, Jaremianka, wybitna artystka, ale no, żyjąca wiele lat temu. Tylko artystka współczesna, Małgorzata Markiewicz. Powiedz, co wiadomo na ten temat, w jakich kontekstach ta rzeźba się pojawi?
Och.
Nie możemy wszystkiego zdradzić.
Ja rozumiem. Chyba wiem niewiele, więc pewnie niewiele zdradzę. Wiem, że będzie kampania w mieście, będą fotografie.
Będziemy celebrować przekupkę w najbliższym czasie. Przypominam, Bunkier obchodzi 60. urodziny i to właśnie ta kampania z udziałem przekupki będzie jednym z wydarzeń tego jubileuszu. No to korzystając z tego, że spotykamy się w studiu, zapytam, co słychać u ciebie? Jakie nowe projekty, jakie wydarzenia w życiu artystki wizualnej?
No jest bardzo intensywnie teraz. Bardzo dużo takich organizacyjnych rzeczy. Właściwie każda artysta jest wieloma postaciami równocześnie. Jest swoim menadżerem, menadżerką, PR-owcem.
Producentem.
Dokładnie,
tak,
dokładnie.
Żeby ktoś stworzył twój projekt, musisz na przykład pojechać do warsztatu, prawda?
Dokładnie.
I rozmawiać z twórcą.
Tak, muszę wyceniać. A z takich bardzo dobrych wieści właśnie przygotowuję teraz do wysłania pracę Meduzę, o której też rozmawiałyśmy tutaj w radio.
No to jest chyba jedna z twoich takich najgłośniejszych prac, właściwie pokazywana w wielu miejscach i powiedziałabym, że taka trochę ikoniczna. Nie wiem, taka jest moja ocena.
Tak, no, dzięki Meduzie bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło się. Ona podróżowała po Europie, była też w Stanach i też doprowadziła w jakiś sposób do tego, że zaprojektowałam, wykonywałam kurtynę kobiet dla Teatru Słowackiego i Meduza też stała się logiem. No a teraz znajdzie swoje miejsce w kolekcji Webund, austriackiej kolekcji, najbardziej znanej z posiadania takiej kolekcji fotografii feministycznej. Feministyczna awangarda lat 70.
Można powiedzieć, że wtedy to się nie tyle zaczęło, ile nabrało takich rzeczywiście bardzo wyrazistych form wizualnych, prawda? To
Więc
są te pionierki, wali
pionierki,
eksport.
Dokładnie, tak. To są, jak kiedy zobaczyłam wystawę z tej właśnie dotyczącą, czy też właśnie pokazującą tą feministyczną awangardę lat 70. To było w Londynie w 2015 lub 2016 roku w The Photographer's Gallery i akurat miałam też performance w kontekście tej wystawy i wtedy zakochałam się zupełnie właśnie w ich zbiorach i pomyślałam, że to teraz właśnie myślę, że to jest najlepsza kolekcja, że lepiej Meduza nie mogła trafić. No więc to jest wspaniała wiadomość.
To jest praca... No nie,
Meduza jest powłoką.
Właśnie.
Jest obiektem performatywnym, takim tekstylnym obiektem performatywnym, który jest prezentowany w przestrzeni, ale właśnie ma ten potencjał, żeby być noszoną na ciele i Meduza reprezentuje wszystko to, co zostało w kobiecie ujarzmione, czy też gdzieś tam zepchnięte przez kulturę, to, czego musiała się wstydzić i do czego nie mogła się przyznawać. Do tego, że może być głośna, może być nieprzyjemna, może być kreatywna, może być agresywna. Mm. Może być też brzydka. W sensie w takim rozumieniu
nieklasycznego piękna. Ona jest bardzo piękna, no ta twoja meduza, więc tutaj bym raczej nie
ale wiem. Taka brzydka z takim potencjałem, z taką siłą, z taką właśnie, że nie skupia się na tym, żeby się przypodobać.
No, taka jest. Dla mnie też jest taką bardzo mroczną, chtoniczną postacią. Pamiętam, że używałyśmy tego słowa, kiedy ona się rodziła, kiedy pracowałaś nad nią, to właśnie ten aspekt tego, co ukryte i co wcale nie jest może takie przyjemne, łagodne i wesołe, był tutaj bardzo ważny. No, to jest taka postać straszna, ale też wyzwalająca to, co dobre.
Tak, taką bo każda osoba ma w sobie tę ciemną stronę i jakby wypieranie, zaprzeczanie nie prowadzi do niczego dobrego, bo ta ciemna strona w różnym sposób zacznie się jakby dopominać uwagi. Więc należy to objąć i przytulić. Zobaczyć, że to wcale nie jest takie straszne i może stać się źródłem twórczości.
Właśnie. Taka jungowska indywiduacja, prawda? Ta próba spotkania, czy dążenie do spotkania tych różnych sił, które w nas tkwią. No i fantastyczna forma wizualna tego. Tym razem bardzo kolorowa, w przeciwieństwie do przekupki, która jednak stała się takim monochromatycznym tworem. Bardzo ci serdecznie wobec tego gratuluję, że jesteś w tej kolekcji, bo myślę, że to najlepszy dowód ze świata, jaki może być obecność tej pracy w tej wiedeńskiej, jak rozumiem, kolekcji. A jeśli chodzi o wystawy, projekty, w których bierzesz udział, wiem, że jest tego bardzo dużo, ale może jest coś, z czym może jakoś szczególnie chciałabyś się podzielić.
4 września otwieramy wystawę w Berlinie. Kuratorką jest Marta Smolińska. Jest to któraś, czy tam trzecia odsłona wystawy prezentowanej już w zamku w Poznaniu. Później ta wystawa powędrowała do Instytutu Polskiego w Düsseldorfie na początku tego roku. No i teraz będzie w Berlinie 4 września, tylko nie powiem gdzie. Nie pamiętam.
Powiedziałyśmy, że w Berlinie.
Mam trochę planów wyjazdowych też związanych ze stypendium ministerialnym, które realizuję, więc mam jakąś tam wycieczkę, wyjazd do Nowego Jorku. No, więc będzie się działo.
A nad czym pracujesz? Jaki jest jakiś nowy projekt? Bo dotąd, no dzisiaj właściwie rozmawiamy o tych rzeczach, które rozsławiają sztukę współczesną w Krakowie poprzez twoją osobę.
No właśnie, to jest seria tkanin w ramach stypendiów realizowana i właśnie teraz kończę i walczę z bardzo taką dużą tkaniną, no nie taką ogromną, ale ona ma 2,20 na 1,20 m. Przerabiam stare gobeliny, czy też jakby stare takie tkaniny i ta tkanina, wokół której teraz pracuję, upamiętnia stulecie Towarzystwa Tkaczy, Polskie Towarzystwo Tkaczy i robię dla tej tkaniny bordiurę i ta bordiura jest wykonana z wełny, która pochodzi z małej fabryczki powstałej po transformacji w Warszawie i to była fabryczka dziadka i babci Józka Gałązki, takiego artysty warszawskiego, który zresztą jest na doktoracie u nas w Krakowie na SP obecnie. No i mnóstwo materiałów po zamknięciu tej fabryczki pozostało w domu.
Bo ona, mówiąc krótko, upadła.
Upadła ze względu na globalizację, ze względu na jakby delegowanie produkcji naszych tekstyliów i ubrań do Chin, Indii. Więc trochę taka smutna historia właśnie.
Kolejna taka historia. Nie?
Po 89 jakby ten własny biznes, rozkręcanie go, projektowanie rzeczy, jakby inwestowanie w maszyny i w tą wizję, że teraz możemy, teraz my.
No i że wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe. No i to taki smutek, że mnóstwo tych rzeczy zostało, bo one w ogóle też są piękne. Piękne w sumie takie uszyte, gotowe ubrania. I Józek chce o tym zrobić wystawę w ogóle osobną, ale zaprosił tam kilka osób do pracy z tymi materiałami. No więc ja wzięłam tę wełnę, którą pamiętam, jak uczyłam się robić na szydełku taki melanż. Jakby nie wiem, dlaczego do wszystkiego było dodawane biały kolor. Wszystkie te kolory są takie trochę jak zupa pomidorowa ze śmietaną.
Rozwodnione.
Rozbielone.
Tak, oczywiście.
No i albo jakieś takie bardziej niskobudżetowe, nie wiem. No i w każdym bądź razie wzięłam dużo tej wełny i robię tę bordiurę na zasadzie takich wijących się, takich trochę takich grzybowatych narośli. Więc to nie jest tylko powierzchnia, ale też taki...
Faktura
i też objętość. I strasznie dużo to jest pracy z tym. I szczerze mówiąc, już dochodzę do jakiegoś takiego teraz momentu, że chyba zacznę realizować mniej czasochłonne projekty, bo albo to wezmę może wakacje i jest za ciepło, nie wiem, chociaż nie jest w sumie tak bardzo ciepło. No ale walczę właśnie z tym, żeby domknąć tę bordiurę i ona, ta praca pojedzie właśnie do Berlina. I mam jeszcze drugi taki
Czyli
gobelin.
Czyli będzie premiera tam na tej wystawie berlińskiej, fajnie.
A drugi gobelin pochodzi, znalazłam go na ulicy w Palermo. Po prostu w zeszłym roku, będąc w Palermo, zauważyłam leżący wśród śmieci taki gobelin bardzo wypłowiały, jakby rozciągnięty na ramię. Bardzo brudny, ale jakoś nie mogłam go pozostawić, więc z moim znajomym wycięliśmy go nożykiem do papieru i zapakowałam to mocno w 10 siatek i zastreczowałam i przyleciałam z tym do Polski. No i wyczyściłam tę tkaninę i obróciłam ją na drugą stronę, bo jej awers jest właśnie bardzo wypłowiały, ledwo widać te postaci. To jest taka scena pasterska, taka sielankowa.
Ale to jest jakiś ręcznie tkany gobelin? Trudno powiedzieć,
tak? Trudno powiedzieć.
Ruch ręki, dość łatwo rozpoznać te rzeczy, nigdy nie są takie stuprocentowo regularne, prawda? No maszyna to potrafi... Trudno powiedzieć,
Tak,
bo to był trochę destrukt, jak rozumiem.
Tak. No i ta druga strona jest bardziej żywe, są te kolory i robię też bordiurę naokoło z siatek po owocach. Takich siatki po owocach, które są do nas dostarczane, powiedzmy, z Maroko i tych krajów północnej Afryki.
Gdzie sadzi się dużo owoców i warzyw. Tak, no, przepysznych zresztą.
No i to też jest trochę o tej globalizacji, o tym, o północy, południu, o tym, kto pracuje dla kogo i jakby jak ten przepływ środków wygląda i podział w ogóle zysków ze sprzedaży tej pracy rąk wygląda. I na tej tkaninie też jest cytat z wiersza Diany Sule.
No nie, naprawdę.
Mojej znajomej z Kenii. Nie wiem, czy wcześniej rozmawiałyśmy o Dianie?
Nie, o Dianie nie.
O Dianie.
To kiedyś musimy się umówić.
No ale w każdym razie jest to taki cytat, który mówi, on jest po angielsku, ale powiem po polsku, że jakby pełznę, żeby wejść na pagórek, kiedy ty stoisz na górze. Moje wysiłki, ale ty myślisz, że żartuję, moje wysiłki właśnie, żeby wejść gdzieś trochę wyżej, wydają ci się, że właśnie stoisz tam i śmiejesz się z tego, nie? Więc to jest o tych trudach właśnie osób w tych krajach rozwijających się, dotyczące właśnie wypracowania jakiegoś takiego przyzwoitego poziomu ich życia, nie?
Więc... To może być bardzo trudne, jak wiemy, ale to nie znaczy, że nie masz o tym mówić, prawda?
Więc to jest druga tkanina, mam nadzieję też ją skończyć i pojedzie do Berlina.
No to chyba masz niewiele czasu.
Wiem, tykam zegar.
Tak, ale brzmi to wszystko niezwykle ciekawie i bardzo też konsekwentnie twoja praca właśnie z rzeczami, które są resztką, które ktoś porzucił, które właściwie dzięki twoim gestom na nowo nabierają mocy i znaczą coś więcej niż nic, bo często te rzeczy porzucone już nie mówią, bo są na przykład uszkodzone.
Tak, no te siatki po owocach to ja zaczęłam, wymyśliłam, że będę to robić właśnie z tych siatek, będąc na rezydencji w Wiedniu. I tam rzeczywiście bardzo dużo ich miałam pod ręką, z tych ekologicznych produktów, a tego nie ma tutaj w Krakowie, w Polsce, i więc jakby właśnie moja przyjaciółka w Austrii kolekcjonowała dla mnie, wysłała mi kiedyś po prostu taką wielką tubę pełną tych siatek po owocach. No ale one nie są, bo ona mi mówiła, że możesz przecież kupić nowe, takie, że jest taka firma, która je robi. Ale to właśnie nie chodzi o to. Chodzi o to, że coś, co miało być śmieciem, staje się teraz no, tym takim ornamentem, który buduje naokoło.
I to jest ten nowy sens. Lubię takie historie, kiedy no właśnie ludzie zaprzyjaźnieni z artystami wizualnymi zbierają różne rzeczy. Pamiętam, że Marta Antoniak mi kiedyś opowiadała, że dla niej z kolei znajomi zbierali te zawartości.
Jajek niespodzianek.
Tak.
Tak, jeszcze jeszcze z Gdyni jedna dziewczyna też mi przysłała, bo ja to opublikowałam na Instagramie, że po prostu no, nie jestem w stanie tego tutaj uzbierać.
No, no i ludzkość jakby zawsze okazuje też gest wsparcia, co myślę, że dla ciebie też ma znaczenie, że, żeby tego nie kupować, żeby nie mnożyć też
tych bytów. No.
Właśnie. Niech one służą temu, do czego zostały powołane, a ty na kolejnym etapie sięgasz i przetwarzasz to w nowe, nadajesz nowe znaczenia tym przedmiotom. Na razie publiczność Berlina. We wrześniu mam nadzieję, że my też w Krakowie kiedyś zobaczymy, że się jakiś światły dyrektor bądź dyrektorka upomni o nowe prace. Małgorzaty Markiewicz, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję za zaproszenie.
Spotykamy się, może najprędzej się spotkamy pewnie gdzieś w pobliżu Przekupki. No i też jej życzę, żeby wędrowała tu i ówdzie po Krakowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.